będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, kochani, no, słów brakuje, żeby wyrazić to odczucie, które w tej chwili mam w swoim wnętrzu, bo to jest euforia radości, to nie jest radość, to jest eksplozja radości z wielu powodów. Pierwszy powód to to, że nasz kongres trwa. Trwa nie w znaczeniu takim, że wczoraj się rozpoczął i dziś jest kontynuacja, tylko takim, że to już jest piąta edycja naszego kongresu. Księże Romku, kochany, jesteś wielkim człowiekiem i za to ci dziękujemy, że masz taką wytrwałość. I tak niesamowicie wspaniałe grono ludzi. To też jest wielkość tego człowieka, że potrafił właśnie tych ludzi tutaj w Świdnicy i w środowisku znaleźć, odkryć, zintegrować i zaprzęgnąć do tego ogromnego trudu, jakim jest organizacja, realizacja tego naszego cyklu. Niech ci Pan Bóg wynagrodzi. Z radością tak na ciebie patrzę, jesteś naprawdę kochany. No ale jak tu nie wyrazić radości też z inności w moim przypadku tej obecności z powodu obecności Joli, o której wiele mówiłem, a która jest. Dzięki ci, Jolu, że zechciałaś przyjechać i że moja radość stojąc dzisiaj tutaj jest naprawdę pełna. I dziękuję wam, kochani, bo wielu z was to jest taki rdzeń, tak bym chciał to nazwać, tych, którzy przyjeżdżacie już od pierwszego kongresu. Też chylę czoła, bo wiem, że wielu przyjeżdża z najodleglejszych zakątków Polski. Ale też witamy tych, którzy są po raz pierwszy, życząc, żeby się zarazili, uzależnili i trwali z nami. Z nadzieją, że kongres będzie trwał. Kochani, delikatnie, ale tak naprawdę bardzo delikatnie chcę zareklamować, żeby już potem tego toku nie tracić i nie wybijać. Moja nowa książka ukazała się wiosną tego roku, Gender i Apokalipsa. Ja zajmuję się tematyką małżeństwa, rodziny, wychowania, ojcostwa, męskości i nie mogłem nie pochylić się nad tym tematem. Owszem, prowokacja była konkretna, bo poproszono mnie o cykl wykładów dla nauczycieli szkół katolickich, ale z tego cyklu wykładów właśnie powstała taka publikacja, refleksja, która to pozbierała, ale która jednocześnie, to już jest bardzo subiektywne, właśnie w moim odniesieniu i w moim wydaniu, wkłada to w bardzo szeroki kontekst biblijny, szczególnie właśnie ten apokaliptyczny. Jakby kogoś ta publikacja zainteresowała, to w naszej księgarence jest. To absolutnie nie jest publikacja naukowa, to jest właśnie tak dla nas, małżonków, rodziców, ku przestrodze. Pochylmy się w takim razie nad tą refleksją, której tytuł delikatnie zaproponowałem księdzu Romkowi, a ksiądz Romek zaakceptował. Specjalnie chciałem do tego taką ilustrację przedstawiającą może nowoczesny wystrój sypialni, ale właśnie z tą ogromną ilością światła, które niech symbolizuje tutaj dla nas ową świętość. To tak, jeśli chodzi o tytuł, natomiast jeszcze pewna radość związana z obecnością Joli. 18 października ubiegłego roku mieliśmy okazję przeżywać zawarcie sakramentu małżeństwa naszego syna, który tutaj, jak widać w centrum tego zdjęcia z małżonką Izabelą, jest obecny. I to jest cała nasza rodzina. Jest nasza najstarsza córka Ewelinka, jest Cecylia obok mnie, jest Natalka, która jest wychowanką Ewelinki. Przemka nie ma, bo Ewelinka ma dwoje dzieci na wychowaniu. Przemek sobie poszedł gdzieś na spacer. To było 18 października, czyli tuż po naszym ubiegłorocznym kongresie. Troszeczkę czasu upłynęło. I oto oni właśnie, Dobromir i Iza, uraczyli nas no, trudną do wyrażenia radością, bo oto jesteśmy dziadkami. Od dwóch miesięcy jesteśmy dziadkami. Kochani, część już naszej nauki teraz wybrzmi. My z Jolą jesteśmy małżeństwem sakramentalnym 34 lata. Bogu za to dziękuję, bo to jest jedno wielkie pasmo szczęścia, radości i piękna, ale ja naprawdę nie przypuszczałem, ile dla małżeństwa nowej jakości wprowadza ten moment. To jest coś niesamowitego. No ja jak ja, bo jestem mężczyzną, ale słuchajcie, moja Jolka, że tak powiem, narodziła się na nowo. Tyle energii, tyle młodości, tyle świeżości. No panowie, dlatego też, dla tego momentu warto trwać. Tu mówię do tej młodzieży, bo to sama młodzież jest zgromadzona. Dla tego momentu warto trwać w małżeństwie i pokonywać te wszystkie przeszkody i trudności, żeby dobrnąć do takiego momentu, jaki nas dwa miesiące temu właśnie spotkał, kiedy już się malutka Polunia urodziła. Ja tak obserwuję tą Jolkę, ja nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. co za siła w nią wstąpiła właśnie dzięki temu, że jest babcią. Ja nie powiem, że jestem mężem babci, ale powiem, że śpię z babcią, kocha. Śpię z babcią od 2 miesięcy. No, jakoś sobie radzę. To jest nowe doświadczenie, bez wątpienia. Idźmy w takim razie w nasz temat. Ja pozbierałem tutaj sporo treści, ale niektóre pominę, niektóre przyspieszę, niektóre mocno wyakcentuję. Właśnie ten fundament się za chwilę pojawi, ta pełnia doskonałego seksu. Ja rozumiem to w ten sposób, że płaszczyzna duchowości, codzienności i cielesności, a więc sypialnia, muszą być nierozerwalnie, proporcjonalnie, równo co do proporcji ze sobą powiązane. I tutaj w tą ostatnią płaszczyznę, bo ona dotyczy naszej refleksji, cel współżycia, zło, antykoncepcji, piękno naturalnego planowania, Boże błogosławieństwo, ile dzieci, co wolno, czego nie wolno. To taki jest zamysł, ale na czym się skoncentrujemy i przez co przebrniemy, zobaczymy. Fundamentem jest fragment przeze mnie zaproponowany, ale jak może pamiętacie, chyba nawet od pierwszego kongresu, czy na pewno na pierwszym kongresie on się pojawił, bo na ubiegłorocznym i wcześniejszym nie, ponieważ były inne tematy. Ja powiem, że to jest mój ulubiony fragment Słowa Bożego, o którym mówię, te 3 kropki pokazują, że jeszcze nie jest całość, ta całość będzie za chwilę, o którym ja mówię, że to jest streszczenie i podsumowanie całej biblijnej nauki na temat małżeństwa i rodziny. Pismo Święte na temat małżeństwa i rodziny mówi nam wszystko i nic z tego, co w Słowie Bożym jest zawarte, nie straciło na aktualności. Tak by nawet chciało się powiedzieć, że szczególnie ten fragment nic nie stracił na aktualności. Ale właśnie ten werset jest syntezą, jest streszczeniem całości. I koncentrowałem się we wcześniejszych refleksjach na tej pierwszej części. We trzcinnych będzie małżeństwo pod każdym względem. I to jest bardzo ważna treść, bardzo ważna podpowiedź dla nas, abyśmy uczynili z małżeństwa największą wartość w naszym życiu, z małżeństwa, a co za tym idzie, współmałżonek staje się najważniejszą osobą na świecie, bo owo wyrażenie we czci niech będzie małżeństwo nie jest propozycją. To jest Boży nakaz, wręcz o randze przykazania, tak jak jeszcze pewne wyrażenie, które dzisiaj wybrzmi. We czci niech będzie małżeństwo. To nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że w momencie, kiedy zawieramy sakramentalny związek małżeński, staje się to dla nas najważniejsze zadanie, staje się dla nas najważniejszym zadaniem życia. Uczynienie z małżeństwa takiej wartości, aby było we czci, czyli święte, doskonałe. Timios, to słowo, które tutaj się pojawia, między innymi zastosowane jest przez świętego Piotra, który przybliża nam wartość drogocennej krwi Chrystusa, mocą której jesteśmy zbawieni i odkupieni. To jest to samo słowo, timios. Tak by Słowo Boże chciało nam pokazać, że właśnie taką wartość ma małżeństwo, jak drogocenna krew Chrystusa. Czyli życie łaską sakramentu małżeństwa to dla nas małżonków prosta droga do zbawienia, lubię dodawać, w paputkach do nieba. Wystarczy, że po prostu od rana do wieczora żyjemy tym, czym mamy żyć jako małżonkowie, starając się uczynić z tego właśnie taką wartość, aby było czymś doskonałym, świętym, najpiękniejszym. Natomiast dalej jest właśnie owo wyrażenie i łoże nieskalane, na tym się nie koncentrowaliśmy, ale to jest ze sobą nierozerwalnie połączone. Czyli pokazuje nam autor tego tekstu, że jeśli chcemy uczynić taką wartość z naszego małżeństwa, to dzieło sztuki, święte, doskonałe pod każdym względem, to jest to możliwe tylko w połączeniu właśnie z tą płaszczyzną. Czyli chodzi o to, żeby nam przypadkiem nie zaświtało w głowie, że mamy się pięknie duchowo rozwijać i żyć, owszem, nawet na co dzień, budując wspaniałą jakość relacji, ale lekceważąc płaszczyznę łoża. To, co teraz powiem, jest czymś bardzo świeżym, bo parę dni temu podeszło do mnie małżeństwo. On taki potężnie zbudowany, rzeczywiście ogromna taka klatka piersiowa, ona taka drobniutka przy nim. On taki skruszony trochę stał, ale potem mi podziękował za to, że mógł być na tych rekolekcjach, na którego żona wręcz na siłę zaciągnęła, ale tak z miłości do żony tam przyszedł na te rekolekcje. I ona mówi, panie Mieczysławie, na tej płaszczyźnie codzienności naprawdę nam się fantastycznie udaje. On mnie tak szanuje, tak mnie kocha, taka jestem przez niego doceniana, obsypywana komplementami i wszelkiego rodzaju gestami potwierdzającymi tą miłość. Z płaszczyzną duchowości jest gorzej, bo jakoś tak nie za bardzo mu na tym zależy i nawet nie chodzimy razem co niedzielę do kościoła, tylko od czasu do czasu. Ja chodzę, ale on nie. No i bardzo nam zgrzyta na płaszczyźnie łóżkowej. I ona tak wyakcentowała, że właśnie na tej środkowej płaszczyźnie, tej codzienności jest pięknie. Ale już okazuje się na tych dwóch zgrzyta. I co z tego, że ładnie i miło się traktujemy w ciągu dnia? Więc one są nierozerwalnie ze sobą związane. Piękne małżeństwo i łoże nieskalane. Jedno warunkuje drugie. To słowo koite, łoże, to nie jest tylko łoże. To jest cała nasza płciowość. To jest według słownika dokładnie stosunek płciowy. A więc o tym mówi autor tego tekstu. Że to, co robimy na łóżeczku, pod poduszeczką, ma być nieskalane. Ale intrygujące jest to, że owo słowo nieskalane, amiastos, coś nieskalanego, nieskazitelnego, niesplamionego, to jest tutaj dokładnie w tym tekście, tak? Ono takie ma być. Ale ono występuje w dwóch takich miejscach Nowego Testamentu, czego nie można zauważyć. Gdzie również autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Oczywiście chodzi o Jezusa. To jest to samo słowo. Uwaga, zobaczcie. Tak, trzeba to powiedzieć. Owa nieskalalność łoża, ta czystość i świętość łoża ma być na takim poziomie, jak nieskalalność Jezusa. Do tego porównuje tę płaszczyznę, do wielkości tej czystości, wyjątkowości. Autor listu do Hebrajczyków. Tak święte ma być nasze łoże, jak święty jest sam Chrystus. No, wysoko poprzeczka jest postawiona. Ale dobra nowina, kochani, wynikająca właśnie z tej formy interpretacji jest taka, że owszem, my po pierwsze jesteśmy w stanie to osiągnąć tylko z Jezusem, no ale po drugie, że jesteśmy skazani na sukces w tej dziedzinie. Właśnie dlatego, że mamy Jezusa, bo to jest istota sakramentu małżeństwa. 24 godziny na dobę obecność Jezusa z nami, w naszych salonach, w naszych kuchniach i teraz uwaga, i w naszych sypialniach. Jakże często, uwaga, być może tu niektórzy z nas również zaprosili Jezusa do swoich małżeństw w dniu zawierania sakramentu małżeństwa. Psz, otworzyliśmy drzwi, powiedzmy, Jezu, czuj się jak u siebie. To nie tak. Mała korekta. Psz, otwieramy drzwi i mówimy, Jezu, jesteś u siebie. Jesteś u siebie. Ten salon, ten barek w salonie, ten pilot od telewizora, ta kuchnia, lodówka, jesteś u siebie. Ale często idąc dalej, podchodzimy do drzwi sypialni, a tam wisi i buja się na sznureczku karteczka Chrystusowi wstęp zbroniony. Aha. Kochani, o nas mówię. Formacje, domowy kościół, neonki, charyzmatycy. Nie? A w sypialni Jezusowi wstęp zbroniony. A Jezus mówi, dobrze, absolutnie nawet pół kroku tam nie zrobię. Nie zrobi, nigdy nie zrobi. Bo szanuje naszą wolność. A więc z Jezusem jesteśmy skazani na szczęście. Pełnia, 100% szczęścia i sukcesu. Mamy go 24 godziny na dobę, ale tą kartkę szybko zdejmujmy z tej sypialni. Spalmy ją, bo nawet nie zgniećmy i nie rzucajmy do segregowanych śmieci, tylko spalmy ją. I otwierajmy te drzwi. Jezusie, jesteś u siebie. Nie, ta sypialnia jest twoja, Panie Jezu. O, czujecie to? Czujecie to? Kładąc się do łóżka? Jezus z nami jest. Zaakceptujmy, no przemyślmy. Ale w innym miejscu kochany święty Jakub mówi tak. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się, i tu wymienia i dalej mówi, w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów tego świata. To samo słowo. Taka nieskalana od wpływów tego świata ma być owa płaszczyzna łóżkowa. Halo, halo, kochani. Jeszcze raz podkreślam, prawie sama młodzież tutaj jest oprócz mnie. Na mnie niedawno taki mały 4-letni chłopczyk zaczął mówić dziadek. Z kręgu znajomych dziadek. A Jola mówi, dlatego, że masz siwe włosy. No dobrze, oprócz mnie sama młodzież. I takie pytanie zawsze zadaję. Skąd ta obecna populacja młodych ludzi przygotowująca się do małżeństwa, żyjąca w małżeństwie, czerpie wiedzę na temat seksu? No. I wtedy można zaintrygować i zapytać. Nie, nie, nie podnoście rąk. Kto z nas przeczytał Humane Vitae? Nie widzę. Nie mówię o was, tylko o takiej statystycznej grupie badawczej. Kto z nas przeczytał Miłość i odpowiedzialność św. Jana Pawła II? Kto z nas przeczytał Mężczyzną i niewiastą stworzył ich? Albo chociażby takie piękne streszczenie, opracowanie tej całej nauki św. Jana Pawła II. Yves Semain, francuski autor, publicysta, mąż, ojciec siedmiorga dzieci. Seksualność według Jana Pawła II. Słuchajcie, nie ma naprawdę w takiej zwykłej statystycznej grupie nie ma takich osób. No to pytam, to skąd czerpiesz wiedzę na temat seksu? No ojciec Knoc niedawno się pojawił. Niedawno w znaczeniu, że od paru lat, nie? No dobrze, a wcześniej? No właśnie, skąd? I on mówi, autor tego tekstu, w zachowaniu siebie samych, nieskalanych odpływów świata, przecież kochani, 90% naszej populacji wiedzę na temat seksu czerpie z tego, co jest dookoła nas. A święty Jakub wyraźnie mówi, odciąć się od tego. Wtedy dopiero będzie gwarancja owej nieskalalności. To już jest, choć jeszcze będzie więcej. Wysoko postawiona poprzeczka. Dlaczego tak wysoko? Bo Bóg nas kocha. Proste. Bo Bóg nas kocha. To tak często się mówi. Bóg ciebie kocha, Bóg ciebie kocha, Bóg ciebie kocha. Ja kocham moje dzieci. I byłbym bardzo nieodpowiedzialnym ojcem, gdybym kochając je nie stawiał im wymagań. Dlaczego stawiam wymagania moim dzieciom? No dla ich dobra, kropka. Dlaczego Bóg stawia nam takie wymagania? Dla naszego dobra, bo chce nas uchronić od największych nieszczęść. Szybciutko to przelatujemy. I tu jest ta pełnia. Nasz tekst też właśnie to nam wyraźnie pokazuje. Bardzo prosty schemat. Trzy płaszczyzny, proporcjonalnie każda z nich jest równie ważna. Tu nie ma czegoś takiego, że gdzieś ma być większy akcent, gdzieś mniejszy. W każdej z nich ma być pełnia, aby tą pełnię doskonałości małżeństwa i seksu uzyskać. Duchowość, codzienność, cielesność. Dlaczego tak? Bo tacy jesteśmy. W naszej konstrukcji jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi. Gdyby to była tylko cielesność, co właśnie te wpływy tego świata nam dzisiaj lansują, to byśmy robili tak jak zwierzątka, co niestety ogromna część tejże populacji robi. Szybciutko, bardzo szybciutko. Co to jest ta duchowość? No to też są rzeczy elementarne, o których przypominam. Ta moja książeczka Miłość Małżeńska może być piękna, to jest taki elementarz. Ten codzienny wspólny udział w mszy, codzienna wspólna modlitwa małżeńska, to noszenie obrączki, świętowanie każdej rocznicy ślubu, nieustanna modlitwa za współmałżonka, udział w rekolekcjach, ostatnio to mocno akcentuję, bo po prostu potrzebujemy, takie są dzisiaj czasy, nie żałujcie pieniążków na rekolekcje, dajcie sobie spokój z jakimiś czasami, nawet na jakiejkolwiek Majorce czy Wyspach Kanaryjskich, heja w czasie wakacji na rekolekcje. Coś najpiękniejszego, co możemy zrobić, a oferta rekolekcji dla małżeństw, dla rodzin w ostatnich latach w Polsce jest niesamowicie bogata, a boom jest taki, że już w marcu nie ma miejsc na rekolekcje. Nie? Co tutaj się wyświetliło, kochani? O czym my tu mówimy? No przecież o tym, co jest zupełnie podstawowe jako konsekwencja faktu, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. Tak ma żyć każde małżeństwo, które właśnie wybrało tę formę życia. Coś tutaj jeszcze wyakcentujemy za chwilę. Codzienność, też nie będę się nad tym rozwijał, bo to jest też właśnie to, o czym w zasadzie mówimy na każdym kongresie w różnych aspektach, czyli właśnie to budowanie pięknych, codziennych relacji. Przypominam, panowie, halo, teraz koniec drzemki. Patrzcie wyraźnie na to, czego te nasze żony od nas oczekują, czyli inaczej mówiąc, instrukcja obsługi kobiety. I nawet nie próbuj podważać nawet najmniejszego z tych punktów, które tu się wyświetlą. Bo sobie super sprzęt kupisz i jak łatwo możesz go zbabrać, dlatego że chociaż podpunktu jednego nie będziesz przestrzegał. Więc tu jest podobnie. Instrukcja obsługi kobiety. Delikatność, wyznania miłości, komplementy. To można byłoby rozwijać i rozwijać. Uprzejmość, grzeczność, dżentelmenskość. Zdobywanie, naskakiwanie, flirtowanie, przytulenia, pocałunki, miłe SMS-iki. Poczekaj, wyświetlę to, zrób zdjęcie. trzymanie się za rękę. Jak one to lubią, słuchajcie, w miejscach publicznych. Takie potwierdzenie, te rozmowy, rozmowy, panowie. Kochanie, chciałbym z tobą porozmawiać. Zawsze w najbardziej nieoczekiwanym momencie oczywiście. Nigdy nie ma właściwego momentu, panowie. Czas. Ty dla mnie nie masz czasu, ty nie masz czasu do naszego małżeństwa. To jest kobieta. Jak ci to nie pasuje, to trzeba było wejść w związek z facetem. No tak, bo czasami faceci mówią, ja z tą moją żoną nie wytrzymuję, czego ona ode mnie oczekuje, co się z nią dzieje? No to się z nią dzieje, że to jest kobieta. Nie odpowiada ci, to weź sobie faceta. Tak, bo facet jest zupełnie inny, jest tak prosty w budowie, jak to mój tata mówił, jak budowa cepa. Taka jest budowa faceta. Więc jak ci nie odpowiada, że masz taki stopień trudności przed sobą w czymś, co się nazywa kobieta, to po co sobie brałeś kobietę i sobie utrudniasz życie? Pytanie retoryczne oczywiście. Boże, jak ja się cieszę, że Jolka jest moją Jolką, jako kobieta. Wspólne wyjścia i tak dalej. Dziewczyny, instrukcja obsługi faceta. Metoda NPP. Nie NPR, nie pomyliłem się. NPR to jest coś tu będzie, naturalne planowanie rodziny. Metoda NPP to jest ta właśnie instrukcja obsługi faceta. Nakarmić, przytulić, pochwalić. NPP. Zapisać. Nakarmić, przytulić, pochwalić. I działa idealnie. Pilocik bierzesz i każde życzenie spełni, z rączki ci będzie jadł, przy nóżkach się będzie łasił. No więc właśnie to docenianie, pochwały, uznania, zatroskanie. A więc ten ubiodek, koszulko, śniadanko, no to dla ciebie masz tu misiaczko. No, to jest to, przytulić. Też tego potrzebujemy. To jest codzienność, to była duchowość, codzienność, no jesteśmy w sypialni. Pewne rzeczy muszę znowu przyspieszać i wracamy do naszego tekstu. Bo po to, żeby pokazać tę nierozerwalność tych płaszczyzn, na slajdzie pierwszym była połowa, ale jest ta druga połowa. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Przypominam, że Bóg nas kocha i dlatego od nas wymaga. Owa rozpusta, słownik, porosai greckie, to jest po prostu rozpusta, nieuporządkowane współżycie, rozwiązłość, nierząd, współżycie poza legalnym związkiem, to jest też nadużywanie czegoś, o tak ciekawie już to brzmi, czy po prostu zbytnia swoboda. I autor powiedział, gdyż rozpustników, cudzołożników osądzi Bóg, oczywiście dotyczy to nas, małżonków, bo tam było we czci, niech będzie małżeństwo. Więc to, co tutaj jest, te negatywne aspekty łoża, my jako małżonkowie też często realizujemy, od chociażby owo nadużywanie, czy ta zbytnia swoboda. No więc Pan Bóg, jeszcze raz powtarzam, wymaga, bo kocha, uwaga, zapięć pasy. Święty Paweł, bardzo lubię świętego Pawła, przecudowny teolog, geniusz teologii. Mówi do nas tak. Albowiem wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości, we czci, a nie w porządliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego. Albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Chciałoby się, żeby nie było takich wyrażeń w Słowie Bożym, nie? Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, ale one są i nie w Starym Testamencie, a w Nowym. I tenże święty Paweł mówi, czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Kochani, ciarki mi po plecach przechodzą, jak tak zupełnie ze spokojem człowiek się wokół siebie obejrzy i spojrzy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o naszą młodzież polską, naszych mężczyzn. Zaraz powiem, dlaczego mówię o mężczyznach. I nas, małżonków. Gdzie to umknęło? Trzeba to naprawdę nagłaśniać maksymalnie, że wchodzą do sypialni albo gdziekolwiek, gdzie chcemy to robić we dwoje, w jakiejkolwiek formie, narzeczeństwo, czy wolny związek, czy małżeństwo. Bóg takie słowa w tym momencie do nas mówi. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Jezus życie za ciebie oddał. Pamiętaj o tym, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jesteś świątynią Ducha Świętego. W innym miejscu święty Paweł mówi, chwalcie Boga w swoim ciele. Chwalcie Boga przez swoje ciało. Nie, to nie. Ale tego zniszczy Bóg. Nie, nie, nie chodzi tutaj o taki prosty wniosek. Aha, myślę, to tak jak w Starym Testamencie. Od razu Bóg nam dowali. Bo taki Stary Testament jest i pokazuje to wyraźnie, tę zależność. Nie, kochani, to chodzi o te konsekwencje, które bardzo wyraźnie widać, jaką ruiną jest małżeństwo i w ogóle ludzie, pojedyncze osoby. Podszedł do mnie mężczyzna w tamtym tygodniu. Mówi, że ma 40 lat, Adam. Niesamowicie smutno miał twarz, niesamowicie smutne oczy. Na szczęście to było na spotkaniu dla małżeństw w sali pod kościołem. Po spotkaniu. I to, co zaczął mówić, to potwierdziło, że to była po prostu niby kupy się trzymająca, ale ogromna sterta gruzu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Bo jeszcze jest ten tekst. I to już są słowa samego Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiem, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij i odrzuć ją od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Nie ma piekła. Nie, nie, przestańcie, nie straszcie, nie ma piekła. Nie ma szatana, nie ma potępienia, nie ma czyśćca w ogóle, nie ma grzechu. W konfesjonałach stoją szczotki i mopy. W ogromnej ilości kościołów katolickich w Europie Zachodniej. Po co? W Europie Zachodniej powiedziałem, ojcze, szacun. Nie zachodni, tu ojciec prostuje. Ale u księży Marianów w Londynie na Ealingu? Też nie. Też nie. Tam są takie kolejki do konfesjonału, że no serce się raduje. Ale uważajcie, panowie, ten tekst jest do facetów. Każdy na kobietę, żeby nie było wątpliwości. 2000 lat temu Jezus wiedział, co się będzie działo dzisiaj w katolickiej Polsce z takim dziedzictwem świętego Jana Pawła II z facetami. Takich tekstów bardzo ostrzegających, tutaj też to wymieniam i je interpretuję, jest w Nowym Testamencie 23. Słyszycie? W Nowym 23. Uwaga, żadnemu przykazaniu dekalogu Nowy Testament nie poświęca tyle miejsca w celu, nie wiem jak to nazwać, przybliżenia, dopowiedzenia, no nic nie trzeba dopowiadać, ale przypomnienia. Żadnemu przykazaniu dekalogu Nowy Testament nie poświęca tyle miejsca, co szóstemu, dziewiątemu. To nie jest przypadek. Dzisiaj bój o świętość małżeństw i rodzin w świecie, w Europie, w Polsce toczy się na trzech płaszczyznach. Czystość młodych ludzi, a więc zbabranie, wpojenie im do głów, że żadna czystość, 90% młodzieży w Polsce mówi, że czystość nie jest dla nich wartością. A więc zbabranie tej czystości, na tej płaszczyźnie czystości młodych ludzi, uwaga panowie, pornografia. Ja nie wiem, jak to się stało. Słuchajcie, że my do kościoła regularnie chodzimy, do spowiedzi i do komunii. I gdzieś tutaj w świadomości tkwi takie przekonanie, ale słuchajcie, ja jestem często atakowany. Podchodzi do mnie facet, taka wielka ręka jak dwie moje, ogromny, potężny. Co pan tak o tej pornografii? Pan jest jakiś inny. Ja pracuję na budowie, wszyscy chłopacy oglądają te obrazki. Przecież trzeba sobie popatrzeć. Ale wiecie, to było po mszy niedzielnej. On z kościoła wychodził. Ja stałem przed kościołem z książkami. No mało się na mnie nie rzucił. Pan jest jakiś inny. Chciałem długo zastanawiać, czy ja jestem inny? Tak sobie myślę, że chyba nie. Ale ja po prostu wiem, co się dzisiaj dzieje. Jaka populacja gimnazjalistów, jak często w tygodniu już się gapi na pornografię. I ten Adam, który do mnie podszedł, właśnie o tym powiedział. Że on się kompletnie nie może pozbierać, jest wyniszczony wewnętrznie, totalnie, bo od 16 roku życia ma kontakt z pornografią. Owszem, mówi, chodzi na terapię, 3 razy w tygodniu, po 2 godziny. To nie są żarty, słuchajcie. Od 2 lat, kiedy rozpoczął to wychodzenie, to trzeźwienie, 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Ale to są strzępy ludzi. Słuchajcie, specjaliści powiedzą, nie wiem, czy potwierdzą, że uzależnienie od pornografii jest silniejsze od uzależnienia od alkoholu i od narkotyków. A więc te 3 płaszczyzny, słuchajcie, czystość młodzieży, pornografia, no i właśnie owa czystość małżeńska, w której najwyższy poziom żniw, jeśli chodzi właśnie o ową antykoncepcję. Tak to po prostu Pan Bóg do nas wyraźnie powiedział, ostrzegając, bo nas kocha. Chciałem jeszcze z radością powiedzieć, że my z Jolą od 32 lat jesteśmy we wspólnocie Domowego Kościoła i tutaj na kongresie jest 50% kręgu naszego Domowego Kościoła, bo jest jeszcze Arletka i Marek od nas ze Wschowy, gdzie jesteśmy razem w naszym kręgu i dlatego o tym mówię, bo ta ilustracja już się u nas na kręgu pojawiła. Tak sobie kontemplowaliśmy ten obraz Jana Stena, Tobiasz i Sara. To jest dla mnie treść odkrywcza. Kiedy 2 lata temu tę ilustrację znalazłem, potrzebując ilustracji do tej modlitwy, to doznałem szoku. Uwielbiam Księgę Tobiasza i ciągle to powtarzam, kochani, uczyńcie z niej pokarm codzienny wręcz. Kocham Księgę Tobiasza. Ale kiedy znalazłem tę ilustrację i przypomniałem sobie, bo tak myślę, że trochę znam dobrze Księgę Tobiasza i zobaczyłem, co Jan Sten tutaj umieścił, to doznałem wstrząsu, takiego bardzo pozytywnego wstrząsu. Uwaga, w centrum tego obrazu są 3 postacie. 3. Sara, Tobiasz i Archanioł Rafał. W poniedziałek ich przywoływaliśmy, naszych archaniołów. Archanioł Rafał nie jest patronem podróżnych. Halo. Podróżnych też. Archanioł Rafał jest szczególnym patronem świętych sakramentalnych małżeństw. Błagam was, uczyńcie go jako swojego przyjaciela, szczególnie w naszych sypialniach. Uwaga. Modlitwa małżeńska ma moc egzorcyzmowania. Ja mocno zaakcentowałem te wyzwania współczesnego świata, nieprzypadkowo, zresztą one są tutaj też przybliżone, bo to nie są takie same czasy, jak jeszcze 10, 15, 20 lat temu. Nikt niech nam nie mówi, że dokładnie to samo jest, historia się powtarza, jak kalka. Nie, bo nie było 30, 50 lat temu takich technik przekazywania informacji, jakie są dzisiaj. I jeszcze parę innych aspektów, o których święty Jan Paweł II 3 miesiące przed śmiercią powiedział. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze, coraz bardziej radykalne. Zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. 11 lat temu to powiedział. Więc to nie jest coś, co by można było sobie tak lekko potraktować. Jak ogromne są zakusy szatana na nasze małżeństwa, nasze dzieci dorastające. A szczególnie na naszą sypialnię. To jest przyczółek. Tu się toczy wojna. A modlitwa małżeńska ma moc egzorcyzmowania. Treść Księgi Tobiasza i ta ilustracja to potwierdzają. Tak jakoś dziwnie się Rafał zachowuje, bo oni się modlą, on się tyłem do nich odwraca. Ale co on robi? On unicestwia tą gadzinę. On ją związuje łańcuchem. Obraz jest trochę przyciemniony. Jak sobie to w internecie znajdziecie, to zobaczycie dokładnie. On związuje tą gadzinę łańcuchem i wyrzuca, unieszkodliwia. Koniec działania tej gadziny w sypialni. Tu chodzi dokładnie o sypialnię. My mamy paść na kolana i się modlić, a Archanioł Rafał resztę zrobi. To nie my egzorcyzmujemy. To nie małżonkowie mają moc egzorcyzmowania. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, modlitwa małżeńska ma moc egzorcyzmowania. My klękamy, a Archanioł Rafał swoje robi. Czyli uwaga, wchodzimy do sypialni, klękamy do modlitwy, to tak jakbyśmy nacisnęli czerwony guzik, który zawiera w sobie jakby treść alarmu o najwyższym stopniu zagrożenia. Naciskamy ten guzik, alarm się uruchamia, Rafał przybiega, gadzimy unicestwia i spoko. I pełne bezpieczeństwo w naszych sypialniach, w pokojach naszych dzieci, w naszych mieszkaniach, pod pewnymi warunkami. Małym druczkiem. Ten mały druczek to między innymi ta treść. Znamy tą modlitwę, tą treść, bo tutaj jest jeszcze parę szczegółów, nie tylko sama modlitwa. Słuchajcie, sama modlitwa zaczyna się od słów bądź uwielbiony Boże Ojców Naszych. Kiedy Sarunia i Tobiasz sobie przyklęknęli, to przez półtorej minuty, tyle ona trwała ta modlitwa, słuchajcie, półtorej minuty, uwielbili Boga i poszli spać. No nie spać, bo to była noc poślubna, więc sobie tam jeszcze coś zrobili. Półtorej minuty, słyszycie, wystarczyło, żeby Archanioł Rafał zrobił taki porządek, że mogli się w pełni czuć bezpiecznie. Tak, po tyle trwa ta modlitwa. Ona w swojej treści ma najważniejsze, najpiękniejsze słowa, jakie w ogóle małżonkowie w uwielbieniu mogą Panu Bogu powiedzieć. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za nasze małżeństwo. Amen. Tyle. Bądź uwielbiony za to, że jesteśmy małżeństwem. Bądź uwielbiony za to, że jesteśmy razem. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, że mam Jolkę. A Jolka powie, bądź uwielbiony, że mam Mietka. Amen. To jest cała treść, zobaczcie. Ale, panowie, się czepiam facetów. Przecież 2 lata temu mówiliśmy o męskości. Ale dzisiaj mówimy o świętości łoża, panowie. Początek tego tekstu jest taki. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej, wstań, siostro moja, i módlmy się. Kto jest odpowiedzialny w małżeństwie za realizację modlitwy małżeńskiej? No kto? Facet! Się faceci nie odzywają. No, główki spuśćcie teraz. Ilu z nas się codziennie jako sakramentalni małżonkowie razem modlimy? Co? Ile? 6 rąk tylko, proszę. 1,7% tego składu tutaj. A już 5 raz są na kongresie. Brawo! Panowie! Od dziś do końca życia. Każdy wieczór bez modlitwy małżeńskiej to jest 1-0 dla szatana. A 0-1 dla ciebie, nie dla waszego małżeństwa. Twardzielu, weź to na klatę. Tu, żono, się módlmy. Wyłaź no z łóżka, się jeszcze nie pomodliliśmy. Facet tego pilnuje. To nie przypadek, nic nie jest przypadkowe w Biblii. Jeśli się tu dokonuje ten bój z szatanem, to kto ma rękawy podwijać i nastawiać klatę, nawet niech będzie zakrwawiona, ale zwycięsko? Facet. Ale jest tu jeszcze takie miejsce, które się zaczyna od słów a teraz, Tobiasz to mówi, nie Sarunia, a teraz nie dla rozpusty. Widzicie, to jest to samo słowo, bo oryginalnym tekstem księgi Tobiasza był język grecki. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Co Tobiasz mówi, Panie Jezu? Jak cudownie, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. Sypialnia jest też twoja. I to ja facet, Panie Jezu, słyszysz? Ja facet ci tu deklaruję. Nic, co się będzie działo w tym naszym pięknym łożu małżeńskim. Nic nie splami, nie zabrudzi, ono zawsze będzie takie czyściutkie, lśniące, błyszczące, pachnące. Ja, facet, ci to deklaruję, Panie Jezu. Żono, antykoncepcja, kombinowanie w naszym małżeństwie, po moim trupie. Jakby tak mąż do żony powiedział, wow, pomyślałaby, ale rycerz, wow. No nie zawsze tak wow. W ciągu ostatnich 2 tygodni to była jedna rozmowa, jeden mail, gdzie mężczyzna pisał, Panie Mieczysławie, żona nalega, abyśmy stosowali antykoncepcję. Ja nie chcę. Ja chcę chodzić co niedzielę do komunii. No, mężczyzna mi to napisał. Ale to jest właśnie też to. I ten jeden mężczyzna, który rozmawiał ze mną, powiedział, Panie Mieczysławie, słuchajcie, młody człowiek, więc równie młoda i piękna żona. 9 miesięcy wstrzemięźliwości już mamy, bo ja żonie powiedziałem, nie będzie antykoncepcji. I cały czas to się tak właśnie po grudach toczy. Ja na różne sposoby do niej próbuję docierać, błagać, modlić się. Kochanie, całkowita czystość w naszym małżeństwie. No, a więc tego ma pilnować mężczyzna. Nie wiem, jaki będzie odbiór żony, ale to jest nasza rola. I panowie, miejmy tą świadomość. A teraz nie dla rozpusty, ale dla związku prawego. Że dzisiaj to tu, na tej płaszczyźnie, prawdziwy facet, 0 pornografii i 0 antykoncepcji w małżeństwie. To jest 100% męskości. I tu masz, nie kombinuj.
Możesz poczuć tego ducha rycerskości, pytać, gdzie mam walczyć, z kim mam walczyć. Facet, idź do sypialni i tam walcz. Najważniejsze pole bitwy i to w boju najważniejszym. Mhm. Czujecie to, panowie? Ach, się czuję teraz męskość tutaj w tym naszym gronie. Mam nadzieję, że was troszeczkę podładowałem. Nie będę teraz szedł już dalej w te różne zawiłości też związane z antykoncepcją. Chciałem tylko pokazać alternatywę, czystość małżeńską, której bardzo ważną częścią jest naturalne planowanie rodziny, ale coś bardzo ważnego w tej treści. Ile mamy mieć dzieci? Zobaczcie na to zdjęcie. Nie, 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 bo to jest rekord. 11-raczki. Wow. Super. Ja nie wiem, jak to było zrobione. To jest też moja kochana Jola, nasza synowa Izunia, Dobromir i właśnie Polunia. Zdjęcie z sierpnia. Coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o tą treść kochanego świętego Jana Pawła II. Patrzcie. Nauka Kościoła o należytej regulacji poczęć wyda się niewątpliwie dla wielu trudna, więcej nawet zupełnie niemożliwa do zaakceptowania, bo rzeczywiście wymaga mocnych decyzji i wielu wysiłków od poszczególnych ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej. Co więcej, zachować się można tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi. No, coś takiego istotnego, tak. Uwaga, czystość małżeńska i odrzucenie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Świętość łoża. Tylko z pomocą łaski Bożej. Ale no przecież to jest istota sakramentu małżeństwa. Stała obecność tej łaski Bożej, pełnia otwartości, możliwości czerpania. Więc znowu powiemy, jesteśmy skazani na sukces jako małżonkowie sakramentalni. I bardzo ładne wyrażenie spotkałem tam dalej. Sama świadomość życia przyszłego otwiera jakby szeroki horyzont tych mocy, które mają prowadzić po wąskiej drodze i przeprowadzić przez ciasną bramę ewangelicznego powołania. Czyli po co to? Dla zbawienia. Ale taka książka, którą polecam wszystkim. Może się już z nią zetknęliście. Gregory Papczak, Święty Seks. Taki jest tytuł tej książki. Gregory Papczak, Święty Seks. Tam jest taki dopis bardzo ważny ojca Xawerego co do pewnej rzeczy, którą on tam podpowiada. Wyjaśnienie ojca Xawerego, ale sama książka to jest katolik, jest jakby całkowicie w odniesieniu do nauki Kościoła. I właśnie to wyrażenie, zobaczcie, zaakceptowanie naturalnego planowania rodziny w małżeństwie, to nawrócenie. Przepiękne, nie? To nawrócenie. To jest właśnie ta pełnia otwartości na Boży zamysł wobec małżeństwa i droga do nieba, w paputkach do nieba, Jolciu, paputki ubieramy. Amen. Amen. Dziękuję.